Dzień dobry Państwu. Otwieram 46. sesję 7. kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Mamy kworum, jest nas 17, także możemy obradować. Wraz z zaproszeniami otrzymali Państwo proponowany porządek dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa chciał zaproponować zmiany, dołożenie punktów lub inne rozwiązanie na dzisiejszą sesję? Proszę, pan burmistrz Jan Zuba.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja chciałem prosić o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji, nie na plus, tylko na minus, to znaczy blok punktów dotyczących Ośrodka Pomocy Społecznej. Chciałbym prosić o przesunięcie na sesję listopadową, jednocześnie w imieniu pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przeprosić za to, że te punkty się pojawiły teraz, z uwagi na to, że trwają jeszcze prace nad projektami uchwał dotyczących powołania do życia domu seniora, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2018 roku. Zachodzi potrzeba, żeby te punkty były omawiane na najbliższej sesji, a w związku z tym również punkt dotyczący informacji o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako w jednym bloku tematycznym byłyby na następnej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Czyli punkt 4, 4 punkty, 5, 6, 7 i 8 zostałyby wycofane, jeśli Państwo wyrażą taką wolę.
Dziękuję. Szanowni Państwo, chcąc nie zepsuć nastroju sesji, ale chcąc być trochę luźniej, żeby było, to powiem, że to jest tak jak w szkole. Jeżeli lekcja przepadnie, to brawo. Tak tu pan Staszek proponował. Oczywiście powaga sesji zostaje taka sama. Cieszymy się, że w piątek możemy troszkę krócej pracować. Następna sesja prawdopodobnie wypadnie w czwartek, w związku z tym będzie to bardziej roboczy dzień niż piątek. Żeby stało się procedurze zadość, poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku przedstawionego przez pana burmistrza? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że zmiany zostały wprowadzone. Poddaję zatem pod głosowanie przedmiotowy projekt całego naszego porządku. W związku z tym, wraz ze zmianami, kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do rozprowadzenia kolejnych punktów, chciałbym bardzo serdecznie przywitać przedstawiciela Urzędu Skarbowego, pana Zbigniewa Bąka, inspektora. Chciałbym przywitać Państwa radnych, pana burmistrza wraz z pracownikami, media, obsługę biura radnej, sołtysów i przewodniczących osiedla. Szanowni Państwo, ze swojej strony, korzystając z uprawnień, przesuwam punkt dotyczący oświadczeń majątkowych i punkt dotyczący omówienia poszerzenia miasta jako punkty dwa pierwsze. Rozpoczyna pan inspektor, a następnie pani Barbara, sekretarz. Szanowni Państwo, pierwszy punkt zrealizowany, drugi punkt zrealizowany. Przyjęcie porządku, następny przyjęcie protokołu. Tradycyjnie na liście, lista z protokołem znajduje się na stole. Jeżeli Państwo będą chcieli się zapoznać, uzupełnić protokół, proszę to uczynić. Jeżeli nie, to będę uważał, że na końcu sesji protokół został przyjęty. Informacje o zarządzeniach otrzymali Państwo wraz z materiałami na zaproszenie. Jeżeli będą pytania lub uzupełnienia potrzebne, uczynimy to w ramach interpelacji wolnych wniosków do pana burmistrza lub stosownych pracowników, kierowników działów urzędu naszego lub placówek instytucji gminnych. Czyli rozpoczynamy realizację naszego porządku. Proszę pana inspektora, pana Zbigniewa Bąka o przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych.
Dzień dobry. Zbigniew Bąk, pracownik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej. Dobra, no, wyżej troszkę, wyżej, dobra. Na wstępie powiem, że pan naczelnik nie mógł uczestniczyć w sesji, ponieważ jest na szkoleniu w Rzeszowie, dlatego go zastępują. Urząd Skarbowy w Kolbuszowej dokonał analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza Kolbuszowej. I tak, w wyniku przeprowadzonego postępowania przy analizowanych oświadczeniach majątkowych przekazanych przez przewodniczącego Rady Miejskiej w 5 przypadkach stwierdzono rozbieżności dotyczącej pozycji 8. To jest niezgodny dochód z zeznaniem rocznym PIT 37. Z kolei analizując oświadczenia osób zobowiązanych do ich złożenia przekazanych przez burmistrza Kolbuszowej, w 3 przypadkach stwierdzono rozbieżności dotyczące pozycji 8, to jest niezgodny dochód z zeznaniem rocznym PIT 37 oraz pozycja 2, nie podano tytułu prawnego nieruchomości. Do wszystkich nieprawidłowości zostały złożone wyjaśnienia, które zostały w całości przyjęte. Analizując oświadczenia majątkowe przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza Kolbuszowej nieprawidłowości nie stwierdzono. I to by było tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu inspektorowi. Cieszymy się, że wszystko zostało skutecznie wyjaśnione, uzasadnione i oświadczenia, które wymagały uzupełnień, zostały przyjęte. W związku z tym, żeby stało się już całkowicie zadość prawu, proszę panią inspektor Elżbietę Kosierowską o przedstawienie informacji dotyczącej pracowników urzędu. Proszę panią Elżbietę.
Dzień dobry. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawię informację burmistrza Kolbuszowej składanej Radzie Miejskiej zgodnie z artykułem 24h ustęp 12 ustawy o samorządzie gminnym o analizie oświadczeń majątkowych. Na podstawie artykułu 24h ustęp 5 ustawy 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym osoby wymienione w tym ustępie zobowiązane są do corocznego składania oświadczeń majątkowych. Termin złożenia oświadczeń majątkowych określony jest na 30 kwietnia każdego roku. W ciągu 30 dni od dnia powołania bądź zatrudnienia na stanowisku oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. Burmistrzowi Kolbuszowej w 2017 roku złożono 38 oświadczeń przez zastępcę burmistrza, sekretarza Kolbuszowej, skarbnika Kolbuszowej, 23 kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 7 osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia burmistrza oraz 5 osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną. 38 oświadczeń majątkowych złożono w odpowiednim terminie. Oświadczenia majątkowe burmistrza Kolbuszowej i przewodniczącego Rady Miejskiej zostały przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Oświadczenia przyjmowane, rejestrowane i analizowane były przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. Błędy i pomyłki zauważone przy przyjmowaniu oświadczeń poprawiane były od razu przez składających. Zgodnie z artykułem 24h ustęp 6 cytowanej ustawy jeden egzemplarz zeznań został przekazany do Urzędu Skarbowego. Analiza oświadczeń dokonana przez Urząd Skarbowy wykazała rozbieżności polegające na w jednym przypadku na niepodaniu tytułu prawnego nieruchomości, natomiast w drugim i trzecim przypadku majątkowym, oświadczeniu majątkowym stwierdzono niezgodny dochód z zeznaniem rocznym PIT 37. Oświadczenia zostały sprostowane i wyjaśnione. Do oświadczeń majątkowych dołączone były zeznania podatkowe PIT za rok ubiegły. W jednym przypadku została złożona niekompletna kopia PIT za 2016 rok. Urząd Skarbowy do tak przedstawionych oświadczeń majątkowych nie miał zastrzeżeń. Oświadczenia majątkowe zostały udostępnione na Biuletynie Informacji Publicznej. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję pani inspektor. Czy ktoś z państwa radnych, obecnych tu osób chciał w tej kwestii zadać pytanie? Myślę, że jest to bardziej techniczny punkt niż budzący wątpliwości. Wątpliwości i niedokładności wypełnienia zostały na bieżąco uzupełnione. W związku z tym myślę, że nie ma co rozwodzić się nad tym punktem dalej. Stwierdzam wyczerpanie tematu, wyczerpanie tego punktu. Dziękuję panu inspektorowi z Urzędu Skarbowego i też pani inspektor z naszego Urzędu Miasta. Oczywiście zachęcam do pozostania, ale jeżeli sobie Państwo życzą, to dziękuję. Zapraszam Panią Barbarę Bochniarz, sekretarza naszego, do przedstawienia kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażonej opinii w przedmiocie połączenia części miejscowości Kolbuszowa Dolna z miastem Kolbuszowa. Proszę Pani Barbaro.
Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu i Państwu, że pozwoliliście Państwo przesunąć punkt, który Państwu przedłożę. Mianowicie na dwie sesje temu Pan Przewodniczący naszej Komisji Regulaminowo-Samorządowej poinformował Państwa Radnych o wynikach konsultacji w sprawie połączenia miejscowości Kolbuszowa Dolna, części oczywiście miejscowości, z miastem Kolbuszowa. My na skutek analizy dokładnej przepisu w tym zakresie, dziękuję uprzejmie, i konsultacji z panią radcą prawnym postanowiliśmy, że do wniosku, który będzie skierowany do Rady Ministrów celem wydania rozporządzenia w przedmiotowej dla nas sprawie, niezbędna jest opinia Rady Miejskiej w sprawie przyłączenia tej części miejscowości na zasadach określonych w trybie ustawy o samorządzie gminnym. Ja Państwu tutaj przedłożę fragment, że wydanie rozporządzenia na wniosek Rady Gminy wymaga opinii Rady Gminy poprzedzonym przez te rady konsultacji z mieszkańcami. Również projekt tej dzisiejszej uchwały przedłożyłam naszej Komisji Regulaminowej na posiedzeniu w dniu dzisiejszym. Został on pozytywnie zaopiniowany. Na następnej sesji Rady, ponieważ ta opinia Rady będzie jeszcze wywieszona na tablicy ogłoszeń, więc myślę, że i w sołectwach, w urzędzie oraz w naszych sołectwach. Myślę, że po tym okresie, pod koniec miesiąca będziemy mogli już podjąć uchwałę odnośnie przyłączenia tej części miejscowości i przedłożenia jej do Warszawy. Jednocześnie chciałam Państwa poinformować, że prace nad uchwałą są bardzo zaawansowane. Przygotowaliśmy już opisówkę do uchwały. Kolega kierownik Serafin przygotował opinię geodezyjną w tej sprawie, którą ma uzgodnioną z głównym geodetą kraju. Także proszę uprzejmie Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. W razie jakichś pytań chętnie jeszcze odpowiem i również ewentualnie pozwolę sobie powiedzieć, że Pan Przewodniczący Józef Rybicki, gdybyście Państwo mieli pytania. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo Pani Sekretarz. Szanowni Państwo, tak jak zostało tutaj wymienione, prosiłbym o opinię komisji, pana przewodniczącego Komisji Regulaminowej Samorządowej, aby potwierdził, ewentualnie rozszerzył informacje na ten temat. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Zatem, jeżeli nie ma pytań pozostałych członków Rady lub obecnych tu osób, nie widzę, poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję.
uprzejmie.
Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, a urządzenia nasze na razie czekają na sprawność. Dziękuję. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Wchodzimy na już normalny tok, a mianowicie punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2017. O przedstawienie tego punktu proszę pana skarbnika Stanisława Zubera.
Dziękuję uprzejmie. Panowie przewodniczący, szanowni państwo. Projekt uchwały był dwukrotnie analizowany na posiedzeniu komisji z uwagi na fakt, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło rozstrzygnięcie trzech przetargów, które miało dość istotne znaczenie dla układu całej uchwały budżetowej. Przed sesją Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała tenże projekt. Jeżeli chodzi o zapisy w treści uchwały, proponujemy, aby na zabezpieczenie wydatków pokazanych po stronie wydatkowej zaplanować zwiększone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 46 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy decyzję PFRON-u z racji rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach na 20 563 zł. I dla zrównoważenia tych wydatków pozostałych planujemy zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego do osób prawnych w kwocie 160 tysięcy złotych. Przepraszam. Jeżeli chodzi o dział oświata i wychowanie, dostaliśmy dotację celową na aktywną tablicę w formie decyzji w kwocie 98 tysięcy złotych i decyzję końcową z tytułu rozliczenia inwestycji w Weryni na kwotę 79 918 złotych. Dwie decyzje, jedna dotycząca wydatków bieżących i druga wydatków majątkowych, które po stronie wydatkowej znajdą zapis, dotyczą programu Równy Start. Na wydatki bieżące przekazano nam dotację w kwocie 93 922 zł, natomiast na wydatki majątkowe 49 577 zł. Otrzymaliśmy również decyzję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po rozliczeniu dotacji na usuwanie azbestu na kwotę 17 433 zł. Również w formie promesy otrzymaliśmy zabezpieczenie na dofinansowanie realizacji inwestycji przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Piłsudskiego na kwotę 440 tysięcy złotych. Powiat zwiększył swoją dotację na prowadzenie miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej o kwotę 5 tysięcy złotych i takowa kwota również po stronie wydatkowej zwiększy dotację dla naszej biblioteki. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Malwowej i Jastrowej po przetargu należy zabezpieczyć wyższą kwotę o około 10 tysięcy złotych, bo taka była najkorzystniejsza oferta i to zadanie będzie realizowane pod warunkiem przyjęcia tej oferty przez komisję przetargową, bowiem ten przetarg miał miejsce dzisiaj i nie wszystkie dokumenty jeszcze przed sesją zostały rozpatrzone. W przypadku dróg gminnych zakup materiałów i wyposażenia 10 tysięcy przeznaczone będzie na zakup znaków drogowych, które będą usytuowane przy naszych drogach. Natomiast do wcześniej zaplanowanych wydatków na przebudowę drogi gminnej Widełka Majdan po przetargu musimy zabezpieczyć dodatkowo 55 tysięcy złotych. 15 200 zł było zaplanowane na przebudowę drogi gminnej Zarębki Dubas-Werynia i jest tu zmiana nazwy zadania. Po zmniejszeniu wydatków taka kwota również się pojawi. Natomiast na przebudowę drogi gminnej Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny po przetargu musimy dodatkowo zabezpieczyć jeszcze 170 tysięcy złotych. Również na wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Wojska Polskiego dodatkowo jeszcze 42 tysiące złotych po dzisiejszym przetargu do planu, który mamy w budżecie, taka kwota jest potrzebna. Na zakup wiatr przystankowych jeszcze w tym roku 5,5 tysiąca złotych w wydatkach majątkowych. Na zabezpieczenie środków na zapłatę wykorzystanej energii w budynkach mienia komunalnego 5 tysięcy złotych, natomiast na utrzymanie zasobów gminnych, które na mocy zawartej umowy prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Nasza Spółka 30 tysięcy złotych. Zmiana klasyfikacji w wydatkach na zakupy inwestycyjne przy osiedlu numer 1 i 3, natomiast Zebranie Wiejskie w Weryni podjęło decyzję dotyczącą zakupu pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie Domu Ludowego w Weryni i kwota 9677 zł pozwoli na dokonanie takiego zakupu. Po zmniejszeniu wydatków w kilku pozycjach sołectwo wskazuje źródło pokrycia tegoż wydatku. Nowe zadanie, które się pojawiło w budżecie, modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Weryni, jest związana z przygotowaniem pomieszczeń po byłym przedszkolu w Weryni na mieszkanie tymczasowe dla rodziny, której dom uległ spaleniu w Weryni, i te środki pozwolą na przygotowanie w części przynajmniej tego pomieszczenia dla tej rodziny. Natomiast faktyczne koszty, jakie będą towarzyszyć tej modernizacji, będą pokazane po zakończeniu tych prac. Wymiana krzyża na cmentarzu komunalnym. Środki, które mieliśmy dotychczas, proponujemy, żeby zwiększyć o 3 tysiące złotych z uwagi na zmianę technologii, jak gdyby wymiany tego krzyża. Są po montażu tego krzyża są to środki, które były zabezpieczone w cmentarzach, tylko przy zmienionej klasyfikacji i po zmniejszeniu wydatków te środki są pokazane. 2656 zł została wyceniona usługa polegająca na malowaniu dwóch pomieszczeń w urzędzie. Chodzi o pomieszczenie kasowe i pomieszczenie obsługi klienta. Po wymianie centralnego ogrzewania w budynku należało te pomieszczenia odmalować w całości, bo po prostu były duże zniszczenia po wymianie centralnego. Zespół oświatowy zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną dla pani kadrowej w zespole. Chodzi o kwotę 28 512 zł. Nie było tych środków planowanych, bo pani kadrowa podjęła decyzję w tym roku o przejściu na emeryturę i należało te środki zabezpieczyć. W szkołach podstawowych w związku z wnioskiem zespołu oświatowego przesunięcia pomiędzy i placówkami, i jednostkami poszczególnymi w ramach budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Przedbożu, jest to zakup wyposażenia do jednej z sal na stoliki i krzesła, które będą wykorzystywane w tej sali przez dzieci i młodzież w tej szkole. Zakup usług remontowych w Weryni. Chodzi o przystosowanie byłej, tej niedużej salki gimnastycznej na salę dla dzieci najmłodszych i kwota wyliczona na ten remont to 11 114 zł. Rządowy program Aktywna Tablica, gdzie dostajemy dotacje 122 500 obejmujący poszczególne placówki. I to te placówki, w których możliwa była instalacja internetu, gdzie jest sygnał internetu. I w przedszkolach równy start, również te środki z programu, które pozwolą na realizację tegoż programu. Nowy rozdział dotyczący realizacji zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy. Chodzi o wniosek pani dyrektor z Kolbuszowej Górnej i kwota 1720 zł pozwoli na zabezpieczenie tych zadań polegających na odrębnym nauczaniu ucznia, który ma orzeczony stopień niepełnosprawności. Edukacyjna opieka wychowawcza to dwie świetlice w Bukowcu i Zarębka, które funkcjonują od 1 stycznia i należało zabezpieczyć środki na ten cel. Natomiast na wniosek zespołu oświatowego i w Bukowcu i w Zarębkach część środków będzie wydatkowanych na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla tych świetlic. W placówkach wychowania pozaszkolnego mamy kolejne dofinansowanie, zwiększenie środków na dofinansowanie przedszkola niepublicznego Słoneczny Zakątek. Jest to związane ze wzrostem, zdecydowanym wzrostem, bo ponad drugie tyle dzieci uczęszcza od 1 września do tegoż przedszkola, a obowiązkiem gminy jest dofinansowanie, stąd też musimy zwiększyć środki zabezpieczone na ten cel. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Piłsudskiego, kwota pozwalająca na realizację tego zadania, czyli te środki, które mieliśmy dotychczas w budżecie, plus promesa i zwiększenie o 33 tysiące po przetargu, który dzisiaj został rozstrzygnięty. Ogrodzenie placu targowego 15 tysięcy złotych. Pani kierownik referatu zwróciła się z wnioskiem, jednocześnie wskazując po stronie zmniejszenia wydatków źródło pokrycia tego remontu, tego ogrodzenia. W bibliotekach 5 tysięcy, które otrzymaliśmy jako zwiększenie dotacji ze starostwa, i w osiedlu numer 2 zmiana klasyfikacji po zmniejszeniu wydatków, ta kwota również będzie pokazana. Jeżeli chodzi o obiekty sportowe, to zwiększenie wynagrodzeń przede wszystkim dla ratowników w związku ze zwiększającą się liczbą i grup, i indywidualnych osób korzystających z pływalni. Należy zabezpieczyć odpowiednią ilość ratowników. W związku z tym musimy dodatkowo zabezpieczyć i środki na ten cel. Natomiast przy zakupie usług pozostałych to praktycznie kwota przystosowana już do planu, który jest związany z utrzymaniem tegoż obiektu. Przy zmniejszeniu wydatków w kilku pozycjach pojawi się Wyrynia, która jak gdyby zbierała z poszczególnych rozdziałów klasyfikacji na ten piec, który zamówiła. Przebudowa drogi gminnej do Poróbku Pieńskich 100 oszczędności po przetargu i na dokumentacji przebudowy ulicy Wrzosowej również po przetargu 7700 zł pozostało. Budowa chodnika w miejscowości Zaremki, zmiana nazwy tego zadania, gdzie jest robiona dokumentacja, 15 200, i w pozostałej działalności zmiana klasyfikacji, jeżeli chodzi o Werynię, jak i o osiedle numer 1 i 3. W cmentarzach zmiana klasyfikacji, chodzi o ten krzyż, 3000 zł i zmniejszenie planu w studiach wykonalności o 10 tysięcy zł na zabezpieczenie tychże wydatków. W związku z tym, że w dalszym ciągu utrzymuje się dosyć niskie oprocentowanie kredytów, jest to dla nas korzystne, bowiem możemy na tym etapie z naszego planu, który założyliśmy do obsługi kredytów i pożyczek, możemy zmniejszyć 255 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że pozostawiona kwota na to zadanie nam wystarczy do końca roku. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie podpisana umowa na kredyt, na spłatę w czasie zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wygrał bank spółdzielczy w Kolbuszowej, oferując najniższe koszty obsługi tego kredytu, i mamy nadzieję, że środki, które pozostaną na ten cel, wystarczą na pokrycie kosztów z tym związanych. W przedszkolach w równym starcie zmiana klasyfikacji, wszystkie środki są kierowane na realizację tego projektu. W szkołach podstawowych 5300, co mówiłem, na świetlicach zakupy pomocy dydaktycznych i książek, i w świetlicach zmiana klasyfikacji na zabezpieczenie środków na indywidualną naukę tego ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydatki związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska, są to różnica pomiędzy środkami, które otrzymaliśmy jako rozliczenie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a kosztami utylizacji i zbiórki azbestu. Zakupu usług pozostałych, pozostałe działalności na koszty związane z ogrodzeniem placu targowego i w nagrodach konkursowych na środki, którymi dysponuje zarząd osiedla numer 2. Jakby jakieś pytania były, to bardzo proszę.
Dziękuję panu skarbnikowi. Opinia Komisji Finansów, rozumiem, pozytywna. Ktoś z państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Julian Dragan. Przepraszam, to jest niesłuszne. Panie radny, pan po prostu był nieobecny w momencie rozdawania materiałów. Pani Elu, przepraszamy, że pani została obrażona, że nie dała. Czy kto chciał dyskusję podjąć? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy zatem do punktu kolejnego. Punkt 10. Podjęcie, w ogóle to będzie pakiet uchwał okołobudżetowych na rok 2018. Pierwszy z nich to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok w gminie Miastcie i gminie Kolbuszowa. Proszę pana skarbnika Stanisława Zubera o przedstawienie.
Dziękuję uprzejmie. Panowie przewodniczący, szanowni państwo, przedłożony projekt uchwał dotyczący trzech podatków, czyli podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych, w zasadzie nie odbiegają kwotami od stawek podatkowych z roku 2017. W kilku przypadkach należało przystosować stawki obowiązujące przez, czy ustalone przez ministra finansów do naszych warunków, a pozostałe pozostają na poziomie roku 2017. W przypadku podatku od nieruchomości zaproponowaliśmy dwie zmiany w stosunku do roku 2017, ale przy omawianiu poszczególnych pozycji ja powiem dokładnie o których. W przypadku podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w 2017 roku stawka wynosiła 80 groszy. Proponujemy również, żeby pozostało 80 groszy. Natomiast podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi, powierzchniowymi płynącymi i zbiornikach sztucznych przyjmujemy corocznie stawkę maksymalną. Na terenie naszej gminy takich zbiorników nie ma, podatku też takich podatników nie mamy na naszym terenie. 4,63 od hektara powierzchni. I od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. Tutaj mieliśmy w 2017 roku 23 grosze. Stawka maksymalna określona przez ministra finansów to jest 48 groszy. Stąd też zaproponowaliśmy wzrost tej stawki o 2 grosze w stosunku rocznym do kwoty 25 groszy rocznie. Ta propozycja jest związana przede wszystkim z tym, że przez wiele wcześniejszych lat obowiązywał zapis ustawowy, który nakazywał gminom określanie stawek podatkowych nie większych niż maksymalne stawki określone przez ministra finansów i nie mniejszych niż 50% stawki maksymalnej określonej przez ministra. Te 23 grosze, które było u nas w 2017, nie zabezpieczało tej drugiej wielkości, czyli stanowiło już mniej niż 50%, choć mówię, w tej chwili zapis ten nie obowiązuje. Ale zaproponowaliśmy, żeby te widełki nie rozszerzały się coraz bardziej i żeby te 2 grosze wzrost nastąpił. Dalej, kolejna pozycja to niezabudowane grunty objęte obszarem rewitalizacji. U nas również takowych nie ma. Przyjęliśmy, zaproponowaliśmy stawkę maksymalną ministerialną, czyli 3 zł 4 grosze od metra kwadratowego. Jeżeli chodzi o budynki i ich części, jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, opodatkowane byłyby tą samą stawką jak w roku 2017, czyli 67 groszy od powierzchni użytkowej. Podobnie jak i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, od kilku lat również nie zmieniamy tej stawki. Proponujemy 19 zł 75 groszy. Tutaj przypomnę, że stawka ministerialna to jest 23 zł i 10 groszy na 2018 rok. W przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, tutaj też od kilku lat przyjmujemy stawkę ministerialną 10 zł 80 groszy. Jeden podmiot opodatkowany jest tym podatkiem i płaci w związku z tym, że ma siedzibę w Krakowie. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, również stawka ministerialna 4 zł 70 groszy, podobnie jak było w latach poprzednich. I pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, zaproponowaliśmy 4,50 zł od powierzchni użytkowej przy maksymalnej ministerialnej stawce 7,77 zł, a w roku 2017 stawka ta była o 20 groszy niższa, czyli była 4,30 zł. Tutaj również chcieliśmy, żeby to rozwidlenie tych wielkości nie następowało coraz bardziej, dlatego zaproponowaliśmy 20 groszy wzrost tego podatku. Jeżeli chodzi o budowle, pozostałyby bez zmian, czyli te, które są związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, były opodatkowane 1% ich wartości, natomiast wszystkie pozostałe budowle 2% ich wartości. Dziękuję bardzo. Jakby jakieś pytania były, to proszę.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Opinia Komisji Finansów potwierdzam pozytywna. Proszę, pan przewodniczący prosi jeszcze o głos.
Panowie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Stawki te były przedstawione na ostatnim posiedzeniu komisji, nie dzisiaj, tylko w środę. I wszystkie punkty zostały zaakceptowane, oprócz punktu, paragraf pierwszy, punkt pierwszy, podpunkt C, od gruntów pozostałych na te 25 groszy wniosek z komisji wyszedł, żeby zostawić po staremu, że tak powiem, czyli 23 grosze od metra. I jako przewodniczący podtrzymuję ten wniosek i proszę o przegłosowanie i pozostawienie 23 grosze od metra. W pozostałych punktach wszystko jest pozytywnie akceptowane. Dziękuję.
Dziękuję. Rozumiem, że jest to wniosek formalny przekazywany i wypracowany przez Komisję Finansów, który w tej chwili poddaję pod głosowanie. Kto Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Nie chcę przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Poddaję zatem pod głosowanie wraz ze zmianą naniesioną przez komisję cały przedmiotowy projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Przyjąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu, punktu 11. Podjęcie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu rok 2018 w mieście gminie Kolbuszowa. O przedstawienie również proszę pana skarbnika Stanisława Zubera.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w przypadku uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych była jeszcze, że tak powiem, ułatwiona sytuacja, dlatego że określone przez ministra finansów i minimalne, i maksymalne stawki były w takiej wysokości, że stawki z roku 2017 mieściły się w tych kategoriach i w tych widełkach. Stąd też zaproponowaliśmy identyczne stawki podatkowe na rok 2018, jakie miały miejsce w roku 2017. I tak w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 ton włącznie, opłata roczna 686 zł. Samochody ciężarowe od 5,5 do 9 ton włącznie 1150 zł, powyżej 9 ton, a niżej niż 12 1370 zł i w poszczególnych rodzajach masy i rodzaju zawieszenia, tak jak w tabelce, która stanowi załącznik do tej uchwały. Natomiast jeżeli chodzi o autobusy, 22 miejsca i mniej 1360 zł, czyli również bez zmian, i 22 i wyższa liczba miejsc w autobusach 1460 zł w stosunku rocznym. Zmieniła się nieco forma samej uchwały, jako że mieliśmy nie tyle może uwagi, co sugestie ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, żeby wygląd naszej uchwały był podobny jak w innych gminach. Stąd też myślę, że nawet dosyć czytelny w tej chwili jest ten załącznik do uchwały, który przedstawiony został Państwu jako załącznik do uchwały, gdzie określone są zarówno tonaż, jak i zawieszenie i kwota, która stanowi podstawę do określenia podatku dla poszczególnych podatników. Informowałem również na komisji mniej więcej, ile poszczególnych rodzajów pojazdów. Jeżeli by Państwo byli zainteresowani, to mogę podać, że największą pozycję stanowią ciągniki od 31 ton wzwyż przy dwóch osiach i przy zawieszeniu pneumatycznym. W sumie mamy takich pojazdów 130 na terenie całej gminy i mamy również naczepy i przyczepy od 12 ton przy trzech osiach i zawieszeniu pneumatycznym, których mamy 177 tychże przyczep. Także to są największe dwie pozycje i również w tych pozycjach mamy najwyższe wpływy do budżetu gminy z podatku od środków transportowych. Jakby ktoś chciał w szczegółach, to bardzo proszę o pytania, będziemy odpowiadać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Tak jak słyszeliśmy, opinia Komisji Finansów jest pozytywna. Jeżeli nie ma głosów osób, które chciałyby zabrać głos, nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego, trzeciego w ramach tego pakietu punktu do uchwały w sprawie zmian. Przepraszam, bo jest coś.
Naliczenia podatku.
W sprawie zmian.
Ustalenia Proszę. Podstawy.
Coś moje urządzenie zaczęło przestawiać się. W sprawie podjęcia uchwały ustalającej podstawy naliczenia podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa. Proszę bardzo pana skarbnika o przedstawienie.
Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, 18 października 2017 roku ukazał się komunikat Głównego Urzędu Statystycznego, w oparciu o który corocznie podejmowana jest uchwała w zakresie ustalenia stawki, to znaczy może być podejmowana, ale nie musi, bo jeżeli by Rada uznała, że przyjmuje stawkę ministerialną, wtedy nie potrzeba uchwały. W naszym przypadku co roku Rada podejmowała uchwałę w zakresie zmniejszenia tej stawki ministerialnej. W tym roku ta stawka to 52,49 zł. U nas od kilku lat obowiązuje stawka 52 zł, dlatego został przygotowany projekt uchwały, który podtrzymuje również niezmienioną stawkę podatku rolnego 52 zł za kwintal, tak jak było w roku 2016-2017, żeby pozostała ta wielkość bez zmian. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Komisja Finansów już przedstawiała swoją opinię pozytywną. Jeżeli nie ma osób, które chcą zabrać głos, nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto państwa radny jest za przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu, punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści uchwały 28/361/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej organizacyjnej dla gminy i jednostek organizacyjnych. O przedstawienie proszę również pana skarbnika.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 25 sierpnia w 2016 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych. Tutaj przede wszystkim chodzi o jednostki oświatowe. W treści tej uchwały były zapisy dotyczące zatwierdzenia treści statutu zespołu oświatowego określającego zadania, które realizuje bezpośrednio zespół oświatowy, jak i również poszczególne jednostki organizacyjne. W związku z tym, że w ubiegłym roku postępowanie związane z zamówieniami publicznymi dla poszczególnych jednostek prowadziła gmina, bo taka była interpretacja przepisów wówczas obowiązujących. W tym roku gmina wystąpiła o indywidualną interpretację tych zapisów z takim wnioskiem, żeby każda jednostka oświatowa czy organizacyjna gminy mogła to postępowanie prowadzić samodzielnie. Pamiętacie Państwo, żeby uwagi, że niektóre czy przedszkola, czy szkoły miały pozawierane umowy z dostawcami, którzy nawet w sposób jakiś preferencyjny stosowali stawki mniejsze dla tych podmiotów, ale w związku z tym, że należało łączyć te zamówienia, nie było takiej możliwości. W tej chwili dostaliśmy interpretację pozwalającą na dzielenie tegoż zamówienia, czyli każdy podmiot może prowadzić zamówienie oddzielnie, stąd też należy nanieść stosowne zmiany do tych dwóch uchwał. I w tej uchwale z 25 sierpnia proponujemy, aby zawrzeć zapis, że te jednostki, które są obsługiwane przez zespół, łącznie z samym zespołem oświatowym, będą prowadzić procedury o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby i swoje zespołu oświatowego i potrzeby poszczególnych obsługiwanych jednostek. To jest ta zasadnicza zmiana treści tej uchwały. Natomiast w związku z tym, że załącznikiem do tej uchwały był jeszcze wykaz jednostek organizacyjnych, które obsługiwał zespół oświatowy, a od 1 września nie mamy już przedszkola w Weryni i nie mamy 4 zespołów szkół, również zmianie ulega załącznik, który przedstawiał wykaz jednostek organizacyjnych gminy, czyli jednostki te, które są obsługiwane przez zespół oświatowy, czyli załącznik został doprecyzowany do stanu takiego, jaki jest aktualny, czyli pomniejszono liczbę tych jednostek oświatowych o 1 przedszkole w Weryni i o 4 zespoły szkół. Tyle z mojej strony.
Dziękuję panu.
Były, to bardzo proszę.
Dziękuję panu skarbnikowi. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Opinia Komisji Finansów pozytywna, zatem poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedmiotowej projekt uchwały, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana inspektora Ireneusza Koguta.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ta uchwała, jak już wiecie Państwo z prac na komisjach, jest konsekwencją zmiany imienia szkoły Widełce na imię Królowej Jadwigi Widełce 191. To jest kolejny taka saga, kolejna uchwała, która musi być podjęta, żeby w tej sieci nastąpiła zmiana. Dziękuję.
Dziękuję. Krótka, zwięzła i merytoryczna wypowiedź uzasadnia celowość podjęcia tej uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto się przeciw? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu kolejnego, 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażonej zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowie przy ulicy Juliana Goslara. Jest to pierwsza z pakietu uchwał dotyczących nieruchomości ich sprzedaży. Proszę o przedstawienie pana kierownika Tadeusza Serafina.
Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Projekt uchwały dotyczy sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Kolbuszowej przy ulicy Juliana Goslara. Chodzi o działkę 590/17. Powierzchnia tej działki to 40 metrów kwadratowych. Jest to działka zagospodarowana i idzie na poprawę warunków zagospodarowania działki 590/13. To są tak zwane przygrodzenia. Zmienił się właściciel tej nieruchomości 590/13 i ta pani chce nabyć na własność, a nie chce dzierżawić tego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Finansów pozytywna. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt w tym pakiecie to punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Wyryni.
Położonej w Wyryni.
Chodzi tutaj o działkę 816/21. Powierzchnia tej działki to jest 271 metrów kwadratowych. Opinia co do sprzedaży tej działki była konsultowana na zebraniu wiejskim miejscowości Werynia. Była pozytywna ta opinia. Chodzi o sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania działki 1066 i 1067. Wspólnie te granice tutaj z panem radnym i z panem sołtysem z Werynii ustalaliśmy tam na gruncie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos? Szczególnie wymienione osoby, pan sołtys, pan radny. Jest jasne, czytelne, zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt kolejny. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności gminy Kolbuszowa położonej w Werynii. O przedstawienie również proszę pana kierownika Tadeusza Serafina.
Również w tym samym rejonie, można powiedzieć po sąsiedzku, została wydzielona działka 816/22. Powierzchnia tej działki 280 metrów kwadratowych i jest to też na poprawę warunków zagospodarowania działki 1069, a chodzi tam o zlokalizowanie drogi dojazdowej głównie do tej działki 1069. Również pozytywna opinia zebrania wiejskiego i również pan sołtys i pan radny też byli przy ustalaniu tych granic, ponieważ tam chodziło o zabezpieczenie jeszcze drogi gminnej do innych nieruchomości.
Dziękuję bardzo. Tradycyjnie pytam, czy ktoś z państwa chciał zabrać głos? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni państwo, wyczerpaliśmy wszystkie merytoryczne punkty, które przewidzieliśmy na dzisiejszą sesję. Zostały nam jeszcze dwa punkty otwarte, czyli odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, które zostały zrealizowane na poprzednich sesjach, a w tej chwili proszę o zapisywanie się na listę w ramach interpelacji i wolnych wniosków do zadawania pytań. Pan Stanisław Długosz, pan Piotr Panek, pan Julian Kłoda, pan Józef Rybicki, pan Krzysztof Wójcicki, przepraszam. Czy jeszcze są jakieś osoby? Dzisiaj urządzenia nie za bardzo działają, dlatego spisaliśmy na listę oraz pani Elżbieta Mecheta, inspektor, kierownik Biura Rady. Nie ma, zatem przechodzimy do zadawania pytań. W kolejności zgłoszę i proszę pana Stanisława Długosza o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Początkiem miesiąca został przywrócony ruch w wyniku zakończenia remontu na ulicy Jana Pawła II. No i na pewno tutaj większość z Państwa domyśla się, w jakim tonie będzie zadawane moje pytanie, ponieważ no, pojawiły się szerokie głosy odnośnie utrudnień, jakie się pojawiły w wyniku tego, w jaki sposób ta droga została wykonana. Ja mam pytanie, czy w związku z tym, bo na pewno to wszystko tutaj docierało do urzędu, zostały podjęte jakieś działania w celu polepszenia przepustowości na tej drodze, bezpieczeństwa jazdy kierowców i jakie są prognozy na przyszłość tutaj w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana radnego Piotra Panka.
Działa? Okay. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja tak tylko krótko chciałem prosić, żeby mieszkańcy poprosili mnie, że zwrócili mi uwagę, że rano jest strasznie dużo mgła i na przejściach dla pieszych po prostu nie widać ludzi, kiedy przechodzą przez ulicę, także pytają się, po co mamy te lampy, skoro się rano nie świecą. Także po raz kolejny zwracam uwagę, proszę o to, żeby tym razem rano lampy się zaświeciły.
Dziękuję. Aspekt bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa i pory roku, w której się znajdujemy. Myślę, że pan burmistrz na ten temat się wypowie. Zmiana czasu będzie, to też troszkę pomoże. Następny pan to pan Julian Kłoda. Proszę o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Z tym oświetleniem to się powtarza z roku na rok. W tym roku też są te same interwencje, też, bo te są lampy, nie świecą, po ciemku im jadą do pracy i tak bez przerwy mówi, upominać o to. No, ja mówię, że to tak wszędzie upominać się, no, jak była taka możliwość, to by załączyli. I to z roku na rok się powtarza o tych światłach. No i jeżeli była możliwość o te pół godziny rano, bo to gdzieś wyjeżdżają zawczasu, to prosiłbym o uwzględnienie tego wniosku tak samo. I druga sprawa to jest, chodzi o tę energię ze słońca. Panie burmistrzu, coś szerzej, bo tak jedni wiedzą coś, drudzy nie wiedzą. Czy to ten wniosek, co by składali mieszkańcy, przeszedł, czy upadł całkowicie, czy jest jakaś nadzieja w dalszych latach na odnowienie tych wniosków o tę energię odnawialną. Ja by coś mógł pan bliżej przybliżyć, to bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu Julianowi. Proszę o zabranie głosu pana radnego Józefa Rybickiego.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja w dwóch sprawach chciałbym się wypowiedzieć. To tak jesienny temat, bo liście, nie wiem jak wygląda sytuacja. No, obrodziły nam liście tego roku jak zwykle i zaczynają spadać. Jest problem, żeby to usunąć, zwłaszcza między innymi na spółdzielni i wokół. No, grabi się, wywozi się raz, żeby było gdzie. Nie wiem jak sobie spółka radzi, czy daje radę. Bo tego są ogromne, jest to biodegradalne rzeczywiście, czy nie wiem, no w każdym razie jest to temat, który albo warto zagospodarować, albo w jakiś sposób zorganizować, bo jest to taki akcyjny wysiłek, tak jak żniwa po prostu w rolnictwie latem, tak chyba zbiór liści jesienią, a szczególnie na terenie miasta. To jedną sprawę, by można było przybliżyć ten temat, jak jest rozwiązany i czy to nie będzie problemem, bo chyba już się ten problem pojawia. I druga sprawa to dotyczy, chciałem zapytać, bo zakończony został remont i przebudowa ulicy Jana Pawła II. I niektórzy mieszkańcy zwracają uwagę, pytają się, czy te roboty, które tam były przed garażami murowanymi, już zostały zakończone, bo tam jest ładnie wykończona i zasiana trawa przy chodniku, ale tam były składowane materiały, jeździły maszyny. No, czy to już zostało ostatecznie ustabilizowane i te roboty, jeśli chodzi o uporządkowanie, tak. Jeśli nie, to jak to wygląda, to bardzo bym prosił o odpowiedź, bo wydaje się, że można by tam było jeszcze coś poprawić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu Józefowi. Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Krzysztofa Wójcickiego.
Panie burmistrzu, szanowni państwo, Ja nie będę oryginalny, też chciałem się zapytać o ulicę Jana Pawła, ale rozumiem, że temat jest znany i tylko pytanie, czy nie dałoby się zrobić tak, żeby te wysepki jednak były równo z asfaltem obniżone. Tak jak jestem w Tarnobrzegu, tak widzę, że tak są te wysepki, więc nawet najechanie na nią nie powoduje żadnych uszkodzeń. Ale rozumiem, że urząd ma to na uwadze i zaraz usłyszymy. Ja w zasadzie to mam inne pytanie, a w zasadzie prośbę. Chodzi o parking wzdłuż Manhattanu, wzdłuż ulicy Bytnara. Tam jest strasznie ciasno i młodzież szkolna przyjeżdża rano, zostawia samochody. Staraliśmy się wkładać takie kartki, zwracać uwagę, żeby nie zostawiać. No odzew jest tylko taki, że ta młodzież, która dzisiaj jest dość wyszczekana, przychodzi i mówi, że nie ma tutaj takiego znaku, który by mu zabraniał zostawić na cały dzień. Zespół szkół technicznych jest w posiadaniu dużego placu tutaj na samym froncie. Niestety powstał znak, że zakaz wjazdu nie dotyczy tylko nauczycieli. No i może prośba o interwencję. Po pierwsze, żeby oni udostępnili to, bo to jest parking w sumie na 300 aut, żeby starostwo udostępniło, bo to ich uczniowie blokują. Jest ciężko prowadzić działalność, jak ktoś nie może zostawić samochodu i podejść, trzeba jechać gdzieś nie wiadomo gdzie. Tym bardziej, że młodzież szkolna zablokowała też cały parking szkoły muzycznej. I niech oni sobie po prostu tę młodzież wezmą, ale pytanie jest takie, czy nie dałoby się postawić tutaj takiego znaku, jak jest na rynku, że zakaz postoju do 2 godzin. Jeżeli dałoby się, to by załatwiało. My byśmy już sobie przypilnowali, że jest taki znak i jest taki zakaz, który mówi, że im nie wolno stać tam cały dzień. Bo normalnie jest tak, że zanim my otwieramy swoje działalności o godzinie 8, 9, to ten parking jest zajęty i on tak o 2, 3, jak młodzież wychodzi, się zwalnia. I to dochodzi do dość nieprzyjemnych incydentów. Może ten znak pozwoliłby nam im zwracać bardziej uwagę. Ja dziękuję. To wszystko.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią Elżbietę Macheta, inspektora.
Proszę państwa, ponieważ wystąpiły problemy z funkcjonowaniem tego programu e-sesja, więc prosimy państwa radnych, aby od przyszłego tygodnia państwo zgłaszali się z tabletami do informatyka, będzie aktualizował wasze tablety i nie będzie już problemu.
Dziękuję. Bardzo ważna informacja, no bo dzisiaj to w ogóle totalna porażka. Gdybyśmy mieli system jako pierwszy elektroniczny, to nie moglibyśmy przeprowadzić głosowania żadnego. Ale na szczęście jest to tylko wspierające urządzenie, a nie podstawowa formuła głosowania. Dobrze, zatem przechodzimy do realizacji tego punktu. Proszę pana burmistrza o udzielenie odpowiedzi bądź wskazanie osób, które udzielą merytoryczne odpowiedzi na zadane pytania. Proszę panie burmistrzu.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sesja tak sprawnie dzisiaj przebiegła, że pani kierownik Liz nie zdążyła jeszcze do nas dotrzeć, jest w drodze, więc rozpocznę, żeby nie marnować państwa czasu. Pierwsze pytanie zadane przez pana radnego Stanisława Długosza dotyczy ulicy Jana Pawła II. Ulica została zrealizowana zgodnie z projektem przy współfinansowaniu środkami z programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, aczkolwiek obserwujemy, analizujemy wszystkie zgłoszenia, które dotyczą problemów związanych z przejeżdżaniem obok wysepek, ale nie tylko, bo także są problemy z włączaniem się na ulicę Jana Pawła ze względu na zbyt ciasne łuki. Spotkaliśmy się z projektantem i wykonawcą w tym tygodniu, dokonaliśmy pomiarów łuków, dokonaliśmy pomiarów szerokości pasa drogowego na wysokości wysepek. Ta szerokość pasa drogowego jest 3,10 do 3,20, więc nie jest to szerokość, która jest niezgodna z prawem, bo przepisy określają tą szerokość na minimalną. My mamy wyższą niż minimalną. Jeśli chodzi o łuki, one są też zgodne z przepisami, ale zaobserwowaliśmy takie zjawisko, że duże samochody, dłuższe samochody, podobnie jak autobusy, mają problem, żeby pokonać te bariery, które miały poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyli uspokoić ruch, ograniczyć prędkość, bo taki był cel ograniczenia prędkości po to, żeby poprawić bezpieczeństwo użytkowników wszystkich. Bo użytkownikami dróg nie tylko są kierowcy samochodów, ale proszę państwa, tam mamy dużą liczbę miejsc parkingowych, gdzie włączenie się do ruchu jest poprzez cofanie pod kątem prostym na jezdnię. I jazda z prędkością 50 czy 40 na godzinę, no niestety jest bardzo dużym zagrożeniem dla kierowców, którzy zaparkowali samochód, a chcą włączyć się do ruchu. I takie sygnały też na etapie projektowania musiały być przez projektanta uwzględnione. Stało się tak, dlatego taki projekt był. Niemniej jednak wszystko w życiu dopiero potwierdza, czy te założenia się sprawdzają, czy nie. Do końca listopada chcemy podjąć decyzję o ostatecznej weryfikacji tych rozwiązań po to, żeby tam, gdzie będzie możliwość korekty, czy łuków, czy poszerzeń, żeby można było to w perspektywie niezbyt odległej zrealizować, ale tak jak mówię, wymaga to analiz nie tylko ze strony nas, Urzędu Miejskiego, ale także analiz związanych ze strony wykonawcy, projektanta, ale także i chcemy to skonsultować jeszcze na zewnątrz, ponieważ mieliśmy tutaj program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, więc musimy wszystkie aspekty uwzględnić. Także zdajemy sobie sprawę z tego, że są pewne utrudnienia, dochodzi coraz rzadziej już na szczęście do sytuacji takich, że kierowca najeżdża na krawężnik, gubi koło, kołpak, nie koło, ale też dochodziło do uszkodzeń kół, felg. Nauczymy się wszyscy korzystać z tej drogi na nieco zmienionych warunkach, ale myślę, że uda się też dokonać pewnej korekty, która wyeliminuje te drastyczne ograniczenia, które no, nie do końca służą wszystkim użytkownikom drogi. Niemniej jednak należy się cieszyć, bo zwiększyliśmy liczbę miejsc parkingowych, mamy ładnie urządzoną zieleń, mamy ścieżkę rowerową, mamy chodnik, są ławeczki, mieszkańcy się cieszą, chętnie spacerują. No a zawsze na papierze wszystko jest idealne, a w praktyce wychodzą dopiero mankamenty. Także proszę, proszę o cierpliwość, na pewno wyeliminujemy te mankamenty. Sprawa dotycząca oświetlenia. Problem jest generalnie znany nam w całej gminie, bo takich wypowiedzi i telefonów dostajemy na tygodniu też kilka. Problem jesieni jest jak każdego roku, gdzie mamy szybko zapadający zmrok, lampy nie nadążają, bo jeżeli mamy dzień słoneczny, to się zapalają, jeszcze mamy jasno, a jak mamy dzień pochmurny, to one już w południe powinny świecić, bo już jest ciemno, w domach świeci się światło, a na zewnątrz niestety nie. I stąd też zapadający zmrok wcześniej niż przewidziany czas wyprzedzający zegar astronomiczny sprawia, że są ciemności. To jest prawda. Znaleźć złoty środek jest bardzo trudno. Myśmy analizowali na spotkaniu z przedstawicielami PGE powrót do starych rozwiązań, czyli wyłączników, załączników zmierzchowych. Zapada zmierzch, to się zapala. No ale to też nie jest rozwiązanie, które można tak wprowadzić ad hoc, bo mamy ponad 100 stacji trafo, gdzie są urządzenia sterujące oświetleniem, więc są to też określone koszty, wcale nie małe i też nie ma gwarancji, że będzie dobrze. To jeśli chodzi o świecenie całodobowe, to rozwiązanie mogłoby na tej zasadzie działać, ale mamy znaczną część oświetlenia poza miastem, ale także i w mieście, gdzie oświetlenie jest tylko częściowo eksploatowane w okresie nocy, czyli nie do rana, ale świeci się na terenie miasta, są strefy, gdzie lampy gasną w okolicach do 12, 12, potem się nie świecą. Do rana się nie świeci i rano się też nie świeci. Natomiast mamy te sygnały, żeby rano też zapalić. Tutaj pan Julian, radny, mówi tak, że pół godziny rano. Tylko proszę mi wskazać te pół godziny. Między 5 a w pół do 6, czy między w pół do 6 a 6, czy między 6 a w pół do 7. A jeszcze pan użył określenia, ludzie jadą do pracy i mają ciemno. Jak jadą do pracy, to rozumiem samochodem, więc ciemno na drodze nie mają. Ciemno ma pieszy, który się porusza, ewentualnie rowerzysta ma ciemno. To przejścia dla pieszych, które są na której drodze? Na Mieleckiej, na Wojewódzkiej. I jest nieoświetlone, bo na krajówce są przejścia dla pieszych oświetlone, natomiast przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej i na naszych drogach też nie są oświetlone, bo nie ma takiego wymogu. I to jest problematyczne, bo we mgle, jak jest rano, to pieszy czuje się niepewnie. Ale najważniejsza rzecz, nie pomoże nic, jeżeli pieszy nie będzie miał elementów odblaskowych. Proszę mi wierzyć, jechałem ostatnio wieczorem drogą krajową, przejście dla pieszych obok ogródka Jordanowskiego. Oświetlenie jest tego przejścia, lampy są. Przechodziła siostra zakonna. Nie widać, nie widać, nie widać. Ksiądz ma koloratkę, to coś jeszcze błyśnie pod szyją, a u siostry nic, nic. To tak trochę żartem, proszę Państwa. Odpowiedź może być tylko jedna. Jeżeli się zdecydujemy na zwiększenie nakładów, na pokrywanie kosztów oświetlenia, to będziemy czas wydłużać. Ale musimy mieć tą świadomość, że musimy wygospodarować na to pieniądze. W jaki sposób zrezygnować z innych wydatków. Za chwilę będziemy omawiać, za chwilę nie dzisiaj, ale już po 15 listopada rozpoczniemy omawianie projektu budżetu i Państwo zobaczycie, jak trudno jest wygospodarować w tym budżecie środki, na cokolwiek poza wydatkami bieżącymi. Mamy duże inwestycje, zakontraktowane, podpisane umowy na 15 milionów złotych. Kolejne inwestycje są przygotowywane, kolejne projekty są przygotowywane unijne na pozyskanie środków. Rewitalizacja jest przed nami za ponad 10 milionów złotych i obsługa tych dużych inwestycji jest naprawdę bardzo trudna z uwagi na to, że wydatki bieżące są bardzo wysokie. I co z tego, że budżet wydawać by się mogło jest wysoki, ale jak popatrzymy na wydatki bieżące, to zostaje niewiele na zapewnienie wkładu własnego do dużych inwestycji, a nas najbardziej bolą i męczą, nas wszystkich, państwa radnych i nas, brak środków na te drobne inwestycje. Bo zrobienie kawałka chodnika czy kawałka drogi za 100-150 tysięcy to nie jest duża inwestycja, to jest drobna inwestycja i tych potrzeba najwięcej. Ale tak jak mówię, jeżeli wydajemy duże pieniądze na duże inwestycje, to na te drobne zaczyna brakować. I teraz jeszcze no, trzeba wygospodarować środki na wydłużony czas świecenia. Przybywa nam lamp oświetleniowych, bo dobudowujemy każdego roku nowe punkty świetne. Państwo zauważyliście, że już teraz nie budujemy oświetlenia w oparciu o stare rozwiązania. Budujemy już w tej chwili oświetlenie LED-owe, a więc energooszczędne. Ulica Jana Pawła jest tego przykładem, gdzie jest już oświetlenie LED-owe. Ono ma inną charakterystykę światła, jest takie wrażenie z daleka, że tam tylko punkciki świecą, ale na drodze wcale ciemno nie jest. Także to jest metoda na to, żebyśmy nie zwiększali kosztów związanych z wydatkami na oświetlenie, a jak z czasem, bo przygotowujemy też taki program modernizacji oświetlenia w całej gminie, przejścia na oświetlenie LED-owe, program, który będzie kosztował około 4 do 4,5 miliona złotych, ale oszczędności pozwoliłyby nam na zmianę czasu świecenia, czyli wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. To tyle, bo tu można by długo opowiadać, ale nie w tym rzecz jest. Sprawa fotowoltaiki. Otóż wnioski, które zostały złożone, które zostały pozytywnie ocenione, nasz wniosek został pozytywnie oceniony, czekają w kolejce na środki, na przyznanie środków. Potrzeby są na poziomie 380 milionów, do dyspozycji było 120 milionów, pojawiło się kolejne 80, więc jest około 200. Potrzeba jeszcze 180, żeby wszystkie wnioski zyskały dofinansowanie. Więc mamy taką informację nieoficjalną z Urzędu Marszałkowskiego, że sukcesywnie te środki będą, że tak powiem, przesuwane z innych działań, gdzie wiadomo, że się ich nie uda zrealizować. Na to musi wyrazić zgodę Komisja Europejska, ale jak wszyscy słyszymy, Bruksela stawia na odnawialne źródła energii, więc myślę, że uda się stronie polskiej wynegocjować zgodę na przesunięcie środków z innych działań po to, żeby wszystkie wnioski, które zostały w tym naborze pozytywnie rozpatrzone i zaopiniowane, były dofinansowane. Mamy taki sygnał, że w 2019 roku powinniśmy rozpocząć realizację tego dużego naszego programu parasolowego. Jeśli będą wcześniej środki, no to będziemy wcześniej rozpoczynali, ale na dzień dzisiejszy taką mamy informację, żebyśmy zakładali realizację na 2019 rok. Także nic nie przepadło, nic się nie zmarnowało, bo do mnie docierają takie sygnały, że każdy tam 50 zł uiścił za opinię techniczną, a teraz co? Kto to wróci? No więc tak, nie ma kto wrócić i nie wróci, natomiast ważne jest, żeby to było zrealizowane, bo przecież po to wszyscy składali wnioski, żeby te instalacje mieć. Kolejny temat, liście. Powiem tak, należy się cieszyć, że mamy drzewa, że mamy zieleń, no a reguł przyrody my nie zmienimy. W naszym klimacie liście opadają. Jest to problematyczne, ale nie robiłbym z tego wielkiego dramatu, bo powiedzmy sobie tak, jest to urok jesieni. Liście spadają, pięknie pachną, nie musimy je tego samego dnia grabić, a one jak poleżą troszkę, to ich masa się zmniejsza o 70% nawet. Pan prezes tu za chwilę się odniesie do tego tematu, bo wyjątkowo w tym roku zaskoczyła nas, to dobrze, bo mieszkańcy zaczynają doceniać tą możliwość, że mają w ramach podatku śmieciowego możliwość pozbywania się odpadów biodegradowalnych, ale zaskoczyła nie tyle nas, co pana prezesa ilość właśnie liści, które się teraz pojawiły już, bo to po kilkanaście worków z liśćmi z gospodarstwa jednego domowego, gdzie tam niewiele drzewek jest na działkach. Na osiedlu tych drzew jest znacznie więcej, stąd też więcej liści, więc ja proponuję bezpośrednie kontakty z panem prezesem. Problem jest tego rodzaju, że jeżeli wzrasta nam ilość odpadów biodegradowalnych, to za każdą tonę odwiezionych na instalację trzeba zapłacić. I zaczyna już brakować pieniędzy. My nie chcielibyśmy podnosić podatku śmieciowego, ale sytuacja nie jest najlepsza, zwłaszcza, że odpady segregowane, które są zbierane przez mieszkańców, trafiają do PSZOK-u. Do niedawna, bo jeszcze w ubiegłym roku i na początku tego roku, odbiorcy, czy to plastiku, czy makulatury, czy innych rodzajów odpadów, płacili za te odpady, symbolicznie, ale płacili. Natomiast teraz jest dokładnie odwrotnie. Pan prezes musi prosić, błagać i jeszcze płacić za to, że przyjedzie firma i zabierze plastik, zabierze szkło, czy zabierze inne rodzaje odpadów, a już najgorzej jest z oponami, bo opon nikt nie chce, a jeśli już ktoś się decyduje odebrać opony od nas, to każe sobie za to słono płacić. Więc my wspaniałomyślnie przyjęliśmy zasadę, że wszystko odbieramy za darmo od mieszkańców, no ale to wszystko za darmo ma swoje granice, czyli ten podatek śmieciowy może nie starczyć i też musimy o tym pamiętać. Sprawa poruszona przez... jeszcze teren przed garażami wymaga uporządkowania i będzie uporządkowany, natomiast docelowo my będziemy musieli dokonać tam pewnej drobnej jeszcze inwestycji wykonania odwodnienia tego terenu, no bo ta woda będzie odpływać od garaży w kierunku chodnika i przy chodniku będzie się robić zastoisko wody, więc widzimy tam takie możliwe rozwiązanie do wykonania w przyszłym roku. Chcielibyśmy tam posadzić szpaler jeszcze drzew, bo powiem szczerze, te garaże nie pasują do otoczenia. Ładne, kolorowe bloki, dwa nowe bloki powstają, piękna ulica, a garaże z lat 70. Farba i tynk spadają nagminnie. Więc ja bym chciał doprowadzić do spotkania, panie prezesie, z właścicielami tych garaży i chcemy taką umowę społeczną zawrzeć. My tam robimy porządek, sadzimy drzewa, ale oni też coś od siebie muszą dać, czyli oni sobie muszą wyremontować te garaże. Coś musi być też ze strony właścicieli garaży wykonane. Sprawa dotycząca krawężników. Tak jak powiedziałem, jest analiza pełna robiona, również wysokości wysepek. Jakie ostatecznie zostanie rozwiązanie przyjęte, to tak jak powiedziałem, do końca listopada, więc poinformujemy na kolejnej sesji. Natomiast tutaj istotny jest temat poruszony przez pana dotyczący parkingu na ulicy Bytnara. Te miejsca parkingowe nie są dla uczniów. Są dla klientów waszych sklepów. Parking, który jest na terenie szkoły, ja wystąpię na piśmie do starosty, żeby zezwolił również parkować swoim uczniom. No tak jest, 18-latkowie przyjeżdżają samochodami do szkoły. Dyrektor i starosta mają rezerwę terenu na urządzenie parkingu na tej działce obok Centrum Kształcenia Praktycznego. Tam został obniżony krawężnik i chodnik na wjazd. Kwestia tylko budowy tego parkingu. Starosta zapowiada, że się tym zajmie, więc jeżeli ten parking tam powstanie, to myślę, że też będzie służył uczniom, służył młodzieży. My swego czasu chcieliśmy wykupić działkę tą między wjazdem do tych domów, które są jako drugi rząd od obrońców pokoju, a Manhattanem, bo jest tam taka piękna działka w tym miejscu, prywatna własność. Jeszcze burmistrzem był pan Chmielowiec, kiedy prowadziliśmy rozmowy, żeby wykupić właśnie pod potrzeby budowy parkingu, bo mamy świadomość, że w tej części brakuje miejsc parkingowych, ale nie było na to zgody i zgody nie będzie właścicieli i nic na to nie poradzimy. Parking, który jest przy internacie dawnym, przy szkole muzycznej, no jest za mały. Widzimy, że cała ulica Bytnara jest obstawiona samochodami od rana do późnego popołudnia. Więc jakieś działania ze strony starostwa będą musiały być podjęte. Proszę. Pani kierownik zaraz się wypowie w kwestii tego znaku, bo w jaki sposób trzeba zadziałać, żeby nie były te miejsca parkingowe blokowane przez cały dzień. Myślę, że to by było wszystko. Poproszę jeszcze panią kierownik.
Dziękuję panu burmistrzowi.
I jeszcze pan prezes, myślę, że w odniesieniu do odpadów biodegradowalnych też zechce coś powiedzieć. Dziękuję.
Proszę panią kierownik czy panią prezesa. Pierwsza była proszona pani kierownik przez pana burmistrza, w związku z tym jeszcze aspekt, że kobieta, pierwszeństwo. Pani Ela teraz przynajmniej wie, że ma odpowiadać. Proszę pani Elo.
Szanowni Państwo, no jeżeli chodzi o to ograniczenie czasu parkowania,
to po prostu zamówimy tabliczki, postawimy znak. No może problem jest taki, że w ogóle te miejsca, to trudno nazwać, że są miejscami parkingowymi, prawda, bo one jakby nie spełniają tych wymiarów, które powinny być, ale są i zamówimy, bo też mamy jeszcze zapotrzebowanie w innym miejscu, więc zamówimy, zamontujemy, że do 2 godzin. Tylko teraz kwestia czasu, czy do 2 godzin, czy krótszy czas to. Ale to uczniów to właśnie, czyli, no, ale ogólnie musimy napisać, czyli tak.
Dziękuję pani kierownik.
To jeszcze jeżeli pan będzie miał czas, to proszę przyjść do nas i ustalimy konkretnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani kierownik. Proszę pana prezesa o zabranie głosu.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. W zasadzie pan burmistrz powiedział wiele rzeczy już odnośnie zbiórki selektywnej odpadów. Dziękuję bardzo. Owszem, sprawa liści, no to jesienny problem, prawda, tak jak pan burmistrz powiedział, bardzo widowiskowo, przyjemny, złota polska jesień. Będziemy zbierać, zbieramy i będziemy zbierać liście do pewnie okresu zimowego. Cały czas akcja trwa. Liście, a zarówno inne odpady biodegradowalne. Oczywiście prowadziliśmy akcję promocyjną, przekonując mieszkańców, żeby w jak największym stopniu selektywnie zbierać odpady komunalne. Mamy tego efekt, jeśli chodzi o odpady biodegradowalne. W szczególności proszę sobie wyobrazić, że w ostatnim tygodniu zebraliśmy około 30 ton tych odpadów. Brakło worków foliowych, 5000 worków żeśmy zamówili. W tym tygodniu, w środę bodajże, część z Państwa może przejeżdżała, czy ulicą Krakowską, czy innymi, no przed posesjami po kilkanaście worków. Łatwo to też zauważyć, bo w okresie jesiennym obecnie nie palą się ogniska w ogródkach, nie palą się ogniska na grządkach, nie ma dymu. Wszyscy zbieramy. Niestety za każdą tonę odpadów, to jest 250 zł, na instalacji w Paszczynie musimy zapłacić. Więc z jednej strony estetyka miasta, ochrona środowiska, ale z drugiej koszty. Dzisiaj rano odbyłem rozmowę z panem burmistrzem Gilem, przedstawiając, jaką hałdę odpadów zgromadziliśmy biodegradowalnych, które trzeba wywieźć na terenie bazy przy Piłsudskiego, na terenie Przoku. Jest naprawdę bardzo duża ilość. Myśmy zakładali w planie na ten rok, że odpadów biodegradowalnych będzie około 50 ton, a wszystko wskazuje, że będzie około 200. Tak wzrosła ilość zbieranych odpadów. Zarówno to są i liście, ale z przydomowych również posesji, prawda? Wszyscy mieszkańcy już wiedzą, że odbieramy te odpady, pakują we worku i my to zbieramy. Chciałbym też Państwa poinformować, że oprócz tego, że my zbieramy odpady, każdy obywatel, który płaci, no potocznie mówiąc, ten podatek śmieciowy, opłatę za odbiór, może w godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów na ulicy Piłsudskiego, w godzinach otwarcia przywieźć swoim transportem odpady i my te odpady odbierzemy. Także akcja zbierania liści, zbierania odpadów trwa, jesienne porządki na działkach, na ogródkach trwają i zdajemy sobie sprawę, że jeszcze chwilę będziemy te odpady zbierać. Dziękuję.
Dziękuję panu prezesowi. Szanowni Państwo, i to była ostatnia osoba, która udzielała odpowiedzi na nasze zapytania. Stwierdzam w całości wyczerpanie porządku dzisiejszej sesji. Zamykam 46. sesję 7. kadencji Rady Miejskiej w Królewie. Dziękuję Państwu za pracę.